Sportowa Arena.
Na zegarze 7,5 minuty po godzinie 21 w kalendarzu wtorek, 5 dzień września, 248 dzień 2023 roku, a to oznacza, że już tylko kilka dni do premiery nowego sezonu hokejowej Superlidze. Hokej na trawie, najbardziej wielkopolska z gier zespołowych, natomiast dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Audycję Sportowa Arena realizuje Łukasz Kurzawski. W studiu witają państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak, no ale najważniejsi są nasi goście, a dzisiaj naprawdę znakomity kwartet szkoleniowców wszystkich poznańskich drużyn grających w Superlidze. Ja się nagadałem, Grzegorz, przedstawiaj.
Trenerzy, którzy prowadzą poznańskie drużyny w Superlidze hokeistów na trawie. Alfabetycznie, klubowo rozpoczniemy tę prezentację. AZS AWF Poznań, Jacek Adrian. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór państwu.
AZS Politechnika Poznań, Dariusz Rachwalski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Od razu trzeba też wyjaśnić, równocześnie trener reprezentacji polskich hokeistów na trawie, ale dzisiaj rozmawiamy bardziej klubowo. Nie wiem, czy będziemy mieli czas o reprezentację zahaczyć. Spróbujemy, ale dzisiaj głównie o klubach. Grunwald Poznań reprezentuje Tomasz Dudkiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drugi trener, tak? Bo jednak tak jest, trzymamy, że Szymon Chutek jest pierwszym trenerem. To też jest z tego roku zmiana, więc też wyjaśnimy, jak do tego wszystkiego doszło. No i alfabetycznie stulatka. W na W. Stulatka, bo w miniony weekend obchodziliśmy stulecie sekcji hokeja na trawie w poznańskiej Warcie. Piękny jubileusz, piękna karta. No i gra w Ekstraklasie Mateusz Grochal. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to dobra, to na początek ustalmy sobie, jak panowie przewidujecie. Zobaczymy, czy będą takie same odpowiedzi. Wiadomo, że to jest runda jesienna, będzie runda rewanżowa wiosną, będzie rywalizacja w fazie tej play-off i później walka bezpośrednia o medale. Które miejsce w sezonie 2023-2024, teraz już nie alfabetycznie, tylko tak jak siedzą panowie w studiu, zajmie AZS Politechnika Poznań. Dariusz Rachwalski? Realnie.
Realnie? Naprawdę nie mam pojęcia. Nie potrafię ocenić na ten moment po przygotowaniach, po tym wszystkim, gdzie to wszystko, jak to się wszystko potoczy.
Chyba natomiast dlatego, że cię zeszły rok zaskoczył może, tak?
Ja patrzę tak bardzo na to naprawdę długofalowo i ja się cieszę z tego, że z poprzedniego sezonu, gdzie się zastanawiałem, czy sam będę musiał się przebierać jeszcze i kuleć gdzieś tam na boisku, dzisiaj mogłem zagrać 10-10 mecz kontrolny wewnętrzny, także tu się gdzieś tam wszystko toczy, ale już poprzedni sezon pokazał, że te wszystkie mecze są tak wyrównane, że naprawdę wszystko może się tak naprawdę wydarzyć. I to jest świetne z jednej strony, natomiast ja jeszcze na ten moment nie potrafię wyczuć tak jakby predyspozycji, możliwości mojej drużyny, naprawdę.
Będziemy dopytywać Jacka Adriana, bo Jacka zawsze te przejścia na studia i czasami zakończenie studiów powoduje dużą zmianę w drużynie. No więc jak to wygląda na ten sezon? I pytanie to pozostaje. To krótkie, realna ocena na teraz, gdybyś miał powiedzieć, że wylądujecie na miejscu którym?
Ja nawiążę, kiedyś w wywiadzie właśnie z tobą powiedziałem, że taki budowniczy jestem, bo ja od co chwilę rok akademicki zaczynam budowę drużyny od nowa, chociaż w tym roku drużyna jest ustabilizowana, bo właściwie odszedł tylko jeden zawodnik. Tym niemniej moja drużyna jest bardzo młoda. Ja mam w zespole 8-18-latków już teraz. Ja się cieszę, że rok minął, bo w ubiegłym roku grałem 17-latkami, oni już troszeczkę dojrzeli, jest trochę lepiej. Zawsze mówię w każdym wywiadzie, o co gramy? O mistrza Polski gramy, tak? To jest zawsze nastawienie. A tak jak Dariusz tutaj powiedział, no realnie jakie miejsce? Trochę wróżenie z fusów. No chciałbym być, jak każdy z nas tutaj, pierwszy w czwórce. No nie odpowiem do końca. Cel jest jeden. My chcemy być pierwsi, ale no, trzeba też patrzeć realnie na to, jakie są drużyny. Jest Grunwald, jest Politechnika, jest Warta, jest Toruń. Stela się też wzmacnia. Rogowo jest ciężkim przeciwnikiem, zwłaszcza na wyjeździe. Także i liga bardzo, bardzo wyrównana. No, nie chcę tutaj naprawdę mówić, że zajmiemy drugie, trzecie miejsce. Celujemy w pierwsze oczywiście. I tego się nie wypiera.
A dwa lata temu chwali słowa dotrzymaliście.
Teraz Bobby, bo tak w środowisku hokejowym mówi się o Tomku Dudkiewiczu, drugi trener Grunwaldu Poznań. No ty nie masz wyjścia chyba, Tomek, bo dzisiaj byliśmy razem. Miałem przyjemność uczestniczyć w prezentacji przy ulicy Promienistej ekipy Grunwaldu Poznań. I tam, jak to w wojsku, padało jasno wytyczone cele, czyli...
Czy rozkazy może?
Srebrny medal był ostatnio po tym finale z Pomorzaninem. No i tutaj chyba tych aspiracji w ekipie wojskowych i nikt nie ukrywa.
No nie, no musimy wywalczyć złoty medal i odebrać Toruniowi to, co nasze, i my walczymy o złoto. Krótko i na temat, bo
każde inne miejsce będzie rozczarowanie.
Tak, rozczarowanie. Mhm. Mamy drużynę, mamy też młodych chłopaków, którzy przyszli z innych klubów, chcą
pogadamy
grać.
Pogadamy sobie o tym.
Chcą grać, także naprawdę, no tak inaczej nie, tego nie widzę. No. Mhm. Pierwsza dwójka to jest...
To mamy jubilata w takim razie na deser przy tym pierwszym okrążeniu hokejowym, czyli Mateusze Groch, ale poznańska Warta, no to w tym jubileuszowym roku zaczyna się kolejny sezon. Jak ty spoglądasz na sytuację warciarzy? I oczywiście pytanie wciąż niezmienne, to pierwsze, w jakie miejsce realnie patrząc trzeba celować w przypadku
Ja muszę
Warty?
Się zgodzić z przedmówcami a propos tego, iż liga bardzo się wyrównała i te przewidywania, kto które miejsce zajmie na tym etapie, są bardzo trudne. Niemniej jednak w tym jubileuszowym roku dla nas wyjątkowym bardzo byśmy chcieli zdobyć medal Mistrzostw Polski. To jest dla nas niewątpliwie cel. Cele pośrednie to oczywiście awans do playoffów, a później ten medal jakiego kruszcu, no to oczywiście czas pokaże.
Mateusz, z okazji tego jubileuszu, Mateusz dostaje od nas prezent taki muzyczny, prawda? Na początek, za chwilę tak, wrócimy do rozmowy, to teraz Mateusz może śmiało zapowiedzieć to nagranie, które jest sobie przygotowane, i powiedz, dlaczego takie sobie nagranie wybrałeś.
Mogę? Tak, super, dziękuję bardzo. Ezoteryczny Poznań, jak już jesteśmy w poznańskim gronie, jest to taka piosenka, która gdzieś w tych hokejowych wojażach nam towarzyszyła wszystkim i myślę, że umili tą audycję słuchaczom.
To prosimy bardzo.
Ezoteryczny Poznań, dzisiaj hokejowy Poznań, hokejowa Superliga. Trenerzy naszych poznańskich superligowych drużyn z elity, laskarzy, czyli Dariusz Rachwalski z DC Politechnika, Jacek Adrian z DC WF Poznań, Mateusz Grochal, Warta Poznań i Tomek Dudkiewicz, Grunwald Poznań.
Panowie, wszyscy się zgodziliście z jednym, że ten poziom jest wyrównany, że się wyrównał, ale żeby nie było tak miło, on, nie ukrywajmy, troszeczkę spadł w porównaniu z tym, co było kilkanaście lat temu. Kto odpowie na to pytanie? Dlatego jest pewnie równy.
Mogę ja odpowiedzieć, bo mnie z jakiś czas nie było, że tak powiem, w Polsce, i to faktycznie, ale to jak tak ktoś spojrzy z dekady lub dwóch, co się działo w polskim hokeju, to na pewno niezmierny wpływ na to, gdzie jesteśmy teraz jako polski hokej, to miały dwa fakty. Przede wszystkim rozpad tych jakby naszych dwóch profesjonalnych klubów, bo teraz Grunwald jest jeszcze półprofesjonalnym klubem, ale to już też nie jest to samo, co było kiedyś. To już nie można tego w ogóle porównać. My w tych czasach mieliśmy z kadrą po 150 dni w roku, jak nie więcej, z czego połowę za granicą. No to wszystko się napędzało. My trenowaliśmy w takich przygotowaniach, jak teraz mieliśmy, co tu się śmialiśmy z trenerem Jackiem, że mikrocykl treningowy jest jak bombonierka i nigdy nie wiesz, co cię trafi, czy być przyjdzie tylu zawodników, czy tylu, to mieliśmy po 5, 6, 7 treningów w tygodniu, nie? W okresie przygotowawczym. No to nie można tego absolutnie porównać. Natomiast trzeba to zauważyć tak moim zdaniem też globalnie, że to chyba jest ten punkt, w którym my zaczynamy się gdzieś tam powoli odbijać, bo robimy takie ruchy. Tu trzeba też przyznać, że jest teraz chyba największa liczba zawodników grających za granicą, znaczy z reprezentacji w takiej historii współczesnej, bo jest chyba nas 10 zawodników, więc oni jakby wszyscy też wrócili, zasilili kluby polskie, to też by było może poziom ligi inny, ale taki jest nasz jakby idea, jaki pomysł na to, jak możemy to rozwijać, czyli polepszać tą ligę, niech ta liga się rozwija, niech mamy jak najwięcej wyrównanych drużyn, niech będą młodzi zawodnicy właśnie dużo po prostu w tych klubach naszych, no i też, żeby ci zawodnicy poza granicami łapali to doświadczenie, tą kulturę gry na zachodzie i to wszystko później przynosili z powrotem tutaj, także ja uważam, że jesteśmy w momencie może trochę niższym, ale musimy się zacząć odbijać.
Ale też jeśli chodzi o siłę reprezentacji, kiedyś powiedziałeś, że dobrym sposobem na to, żeby ta reprezentacja swój poziom podniosła, jest wysyłanie wyróżniających się zawodników za granicę, żeby grali w zagranicznych ligach, i wtedy będzie z tego większy pożytek dla reprezentacji chociażby.
Znaczy, tak, no to nie jest jakaś fizyka kwantowa tutaj, to jest po prostu analiza sytuacji, jaką mamy. Jakbyśmy mieli 6 profesjonalnych klubów, to najlepiej jakby wszyscy siedzieli w Polsce i byśmy jeszcze do tego wrzucali kadry co weekend albo co...
I europejskie puchary.
I naprawdę wtedy by było z pewnością lepiej, bo byśmy mieli większą dostępność tych zawodników. Ale na ten moment, no niestety, jest to skuteczniejsza jakby metoda. Ja patrzę też po prostu, mam przykład z kadry austriackiej, która wykorzystuje to właśnie, że ich ojczystym językiem jest też niemiecki i po prostu wysyłają do sąsiadów dużą grupę swoich zawodników i oni na tych swoich zawodnikach za granicą budują swój trzon reprezentacji. Reszta jest tam była właśnie z tych topowych klubów austriackich i to się na tym się buduje gdzieś tam moc.
Mhm. Jak wygląda ta siła hokeja także w takiej perspektywy trochę naukowej, bo też do pewnego stopnia, a może do większego stopnia wabikiem dla hokeistów na trawie z różnych mniejszych ośrodków, myślę o Pałukach, chociażby o Gnieźnie, było przejście pod skrzydła m.in. Jacka Adriana na Poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. Jak to wygląda obecnie?
To nie jest tylko tak, że tylko na Akademię Wychowania Fizycznego. To jest naturalna taka migracja, tak? Że z małych ośrodków ludzie będą wyjeżdżać do szkół, do pracy, szukać.
No okej, ale jeśli jesteś hokeistą na trawie od małego, w takich miejscowościach na przykład jak Rogowo czy Gąsawa, no to jakby naturalnym pędem jest kontynuować młodych, karierę i jednocześnie studiować.
Dla młodych zawodników, takich młodszych w wieku licealnym, to jest pójście do LOMS-u, czyli do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a następnym etapem jest pójście na przykład na studia. I ci, co kontynuują naukę na AWF-ie, no to łączą tą naukę na AWF-ie z kontynuowaniem kariery sportowej, hokejowej u nas w klubie. Do wiele lat na tym bazowaliśmy, ale też staramy się szkolić młodych zawodników i wprowadzać do drużyny coraz więcej zawodników wychowanków, bo nie da się tylko bazować na tych zawodnikach, którzy przyjdą z zewnątrz. Dobrym ruchem było porozumienie z takim klubem satelitarnym Swarek i oni nie prowadzą szkolenia w seniorach i duża grupa 17-latków w ubiegłym roku dołączyła do naszego klubu i funkcjonują teraz w drużynie seniorów i właściwie tak patrząc z boku, to AWF jakby na tle innych drużyn jest najbardziej perspektywiczną drużyną, bo ma bardzo dużo młodych zawodników grających w kadrach. Grających w kadrach, mówię o tym. No Mateusz tutaj się uśmiechnął.
Odbija piłeczkę Mateusz, właśnie okay. Mateusz Gruchal, Warta Poznań. Wara, która też, mówię to z oglądu takiego zupełnie luźnego. Czasami no, można było oglądać takie spotkania i u was zawsze nie brakowało wielu doświadczonych graczy. Można było na takich pewniaków stawiać także na te koligacje rodzinne, bracia Bachowiakowie i tak dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało. I dlaczego tak trochę się żachnąłeś na to, co mówił Jacek?
Nie, broń Boże, nie chcę tu żadnych...
Nie, no niech będzie trochę goręcej, no. Podjeżdżamy pod półkole strzałowe, nikt coś się
kto
dzieje.
Jest kto jest młodszy? Ja myślę, czy
ja? Ja myślę, że finał Mistrzostw Polski Juniorów, który ostatnio rozegraliśmy, gdzie graliśmy z AWF-em, pokazał, że poziom tej młodzieży rośnie. Ta perspektywa...
Przepraszam, chyba 4 Ukraińców grało w Warcie, jak dobrze pamiętam, w finale Mistrzostw Polski Juniorów, ale to może się pomyliłem, może nie na tym meczu byłem.
Ale już są w Grunwaldzie.
Ja myślę, że Jacek też się troszkę z tymi wychowankami się troszeczkę zapędził, gdyż no, wychowanków AWF-u, AZS AWF w drużynie pierwszej, no jest też znikoma liczba. Jednakowoż wracając, myślę, że w Warcie Warta zawsze stała wychowankami i to, ilu zawodników młodych wchodzi do drużyny, budujących powoli swoją pewność, swoje nawyki w oparciu połączeniu z doświadczeniem zawodników, którzy teraz też wracają do nas, jest siłą tej drużyny i myślę, że to będzie w tym sezonie dla nas mocnym argumentem w walce o te cele.
A wy cały czas jako Warta czerpiecie tutaj z tego też łazarskiego fyrtla, bo tu za murem jest szkoła numer 26, sami jesteście z bratem też wychowankami tej szkoły, Hirek Stawujak cały czas tam wyławia tą młodzież do hokeja na trawie?
Oczywiście, no tutaj jest cały czas, jak to potocznie mówimy, stajnia hokejowa przy Berwińskiego, co chwilę wypuszcza to nowe talenty. Ci zawodnicy coraz lepiej adoptują się w drużynie seniorów. Widzimy to chociażby po tym, jak coraz ważniejszą rolę odgrywają w pierwszej drużynie. Aż do tego stopnia, że no, wyprzedzę tutaj pewnie pytanie, bo wrócił do nas w tym sezonie Mikołaj Gumny, który cały czas pamięta swoje pierwsze kroki, które właśnie tutaj w szkole
to się ładnie nawiązuje, bo Mikołaj Gumny odszedł z Grunwaldu Poznań, za to wspomniani już tutaj w kontekście finału Mistrzostw Polski Juniorów reprezentanci młodzieżówki Ukrainy juniorskich także trafili pod skrzydła wojskowe do Grunwaldu Poznań. No to jak wygląda ta perspektywa personalna Grunwaldu, bo skoro padają deklaracje o tym, że trzeba odzyskać mistrzowską koronę, to, to potencjał trzeba mieć. I jest.
Jest, potencjał jest. No, ta trójka na razie Ukraińców, ta...
Jeden musiał wrócić, żeby pieczątkę
dostać. Musiał wrócić tam pieczątkę chyba wojskową, tam coś jest, tak, jakieś tak. Tam ma swoje problemy, ale dojedzie. A myślę, że na pewno z tego jednego Ukraińca z Saszy będziemy mieć bardzo duży pożytek. Ta dwójka jest cały czas do pracy, która, no, musimy z nim pracować, bo większość młodych zawodników musi być, 3 razy w tygodniu musi być ciężką pracę na boisku z nimi wykonać. A później przyjdą owoce już na weekend.
Dobra, a ci swoi gracze, no takim spektakularnym, to mówiliśmy o odejściu, o trafieniu znowu do Warty Mikołaja Gumnego. Tutaj wielki comeback z Gniezna, super snajpera, mega doświadczonego Artura Mikuły.
Powiedzieć doświadczony, to nic nie,
to nic nie powiedzieć właściwie.
Znaczy, no na pewno dla nas osłabienie, no wiadomo, że Mikołaj Gumny jest tutaj jako, był liderem tej drużyny w tamtym sezonie. I to na pewno na osłabienie, no troszeczkę za szybko podjął decyzję, ale to już tam jest moja kwestia i nie rozmawiał ze mną, chyba też nie wiedział, że gdzieś będę drugim trenerem, nieważne, a no Artur, no to chyba Artura nie trzeba przedstawiać, no wiadomo, że jest to już wiekowy zawodnik, ale on wie, jak ma się ustawić w kole, wie, jak ma dać pressing, on wie, on tak naprawdę wie, co może w danym dniu zrobić i jak strzelić bramkę. No to jest taki stary lisek nasz, który na pewno każda drużyna takiego zawodnika
jakby miała. Tomek, ale dzisiaj tak nawiążę jeszcze do tej waszej prezentacji, tam była taka jedna pusta rubryczka, nie ma w tej chwili klasycznej drużyny juniorskiej.
Nie ma, rozpadła się, jakby nie wiem, czy się rozpadła, nie rozmawiałem tak dokładnie do końca z władzami klubu. Prawdopodobnie 6 zawodników zostało wypożyczonych do chyba Warty.
Do nas przyszło chyba 5 albo 4. Piątka albo 4 chyba. No.
Także tam tych paru zawodników, tak.
Ale
tak,
są młodsze kategorie wiekowe.
Są młodsze, te młodsze tam są prężne, tam chyba jest 42 zawodników, jeśli nie mylę.
Ale taka jest, Tomek, tradycja, że to się troszeczkę teraz zmieniło, gdy nie ma też tej opieki wojska nad Grunwaldem Poznań, nie ma tego zawodostwa pełnego, o czym Darek powiedział, jest półzawodostwo, bo Grunwald przez całe lata był bardziej znany z tej pierwszej drużyny. Była też zawsze młodzież, ale generalnie wy byliście dream teamem, jednak ściągaliście zawodników.
No, ciągnęliśmy zawodników, też raczej korzystaliśmy z tego, że mieliśmy ten przywilej, że mogliśmy wziąć każdego zawodnika, który chciał iść do wojska i korzystać.
Zapłacić mu, mówiąc prosto.
Tak, na etacie i grał u nas, tak?
Jakbym tylko dorzucił tylko do Tomka tutaj wypowiedzi, bo to jest takie trochę traktowane, jakbyśmy, czy Grunwald, czy Polszczewie ściągał zawodników. Ja wielokrotnie pamiętam, jak to zawodnicy pukali do nas.
Tak, bo przychodzili.
To były 2 adresy, do których się po prostu, jak się chciało grać to gdzieś sami ten topowy hokej, tak. To po prostu to było takie naturalne. Więc
ale
to
też
nie trzeba było jakoś specjalnie...
Były szef sekcji Grunwaldu, był niedawno tutaj gościem w naszym studiu, Marek Sokołowski. To też to potwierdzał, że to nie jest tak, że my byliśmy Legią Warszawa, która powoływała kogo chciała, nie. Tylko do nas
zawodnicy przychodzili, chcieli grać. No, każdy tutaj, Darek grał w Puszczowcu, ja grałem w Grunwaldzie, Jacek grał w tym Puszczowcu.
Ale mnie to pocztowiec zapukał do mnie, nie ja do Pocztowca, bo ja byłem wychowankiem
Lecha
Poznań.
Lech się
przechodził restrukturyzację i zaczynał się jako Lech Błękitny Ekspres funkcjonować i wtedy z Pawłem Sobczakiem razem przechodził. Paweł był z Torunia, ale był w Lechu i razem przechodziliśmy do Pocztowca.
Ale taki przegląd chyba może byśmy tych kadr zrobili, co się zmieniło w drużynach.
Bo ale zaczęliśmy tutaj fajny temat, jeśli pozwolisz, bo zaczęliśmy mówić o tych, miejmy to z głowy te organizacje, bo hokej na trawie, dyscyplina, mówię, najbardziej wielkopolska, mało wypromowana ogólnopolsko, brak transmisji telewizyjnych z meczów hokejowej Superligi, reprezentacji nie było na Igrzyskach Olimpijskich od Sydney 2000, mijają 23 lata w Paryżu. Nie będzie nas, Darek.
Na
pewno nie będzie. Czyli 24 lata i kolejne miną, czyli 28 lat, daj Boże, nie będzie nas na Igrzyskach Olimpijskich, bo ten najbliższy cel to 2028. Jeżeli chodzi o to, jak ten hokej żyje, klubowy, bo tu mówiliśmy o tych dwóch mocarstwach w postaci Grunwaldu i Pocztowca pod opieką telekomunikacji polskiej SA kiedyś. Jak sobie teraz radzić? No to od Jacka zacznijmy. Akademicki klub AWF pomaga jako uczelnia?
To To powiem tak, ABF bardzo, bardzo, bardzo pomaga i atmosfera na uczelni jest dobra do sportu i osoba rektora Darka Bielińskiego i osoba prorektora Jacka Zielińskiego, który jest od spraw sportu, to pomagają w postaci tego, że uczelnia udostępnia nam obiekty, daje takie wsparcie techniczne, że tak powiem, dla sekcji. Bardzo dużą pomoc jest miasto Poznań, które wspiera we wszystkie kluby ligowe. Wszystkie kluby ligowe tutaj w rozgrywkach hokejowych. My się cieszymy, dlatego że my rozpoczynamy nowy projekt. Właśnie dzisiaj podpisaliśmy właściwie umowę z wielką spółką poznańską, tutaj energetyczną Eneą S.A., która jest partnerem projektu, będzie przez najbliższy rok wspierać naszą sekcję. Mamy wspólne działania. Podpisaliśmy umowę też z firmą poznańską Listener, także od strony organizacyjnej idziemy do przodu. Mam nadzieję, że to przełoży się też
ale to pozwoli, nie wiem, stworzyć jakiś system stypendialny dla graczy pierwszej drużyny?
Na tą chwilę nie. Na tą chwilę skupiamy się na tym, żeby klub rozwinąć, żeby rozwinąć szkolenie sportowe, żeby zwiększyć liczbę zawodników, bo tak jak Mateusz mówił, no musimy patrzeć na przyszłość, musimy budować struktury zaplecze, żebyśmy bazowali w dużej mierze również na wychowankach. Mam nadzieję, że te projekty nasze się rozwiną, dojdzie jeszcze grupa sponsorów i będziemy w stanie wtedy czołowym zawodnikom, ale mówię, to może dotyczyć czołowych zawodników reprezentacyjnych, pomagać w jakiś sposób stypendialny i stworzyć silniejszą drużynę. Ja bym na tą chwilę odchodził na razie od płacenia. U nas studenci, jeżeli studiują, mają możliwość zdobycia stypendium rektora, to jest za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe. Także uczelnia też, jeżeli ktoś spełnia oczywiście kryteria, wspiera studentów.
Tomek, szybki przegląd Grunwaldu Poznań, nie wiem, pozostałe etaty wojskowe i można to jakoś koordynować, że ktoś pracuje w wojsku, no bo tak sobie to wyobrażam, jednocześnie gdzieś tam ma pewne ulgi i może brać udział w zajęciach pierwszej drużyny?
Tak, bo to no, treningi mamy po południu, także jak ktoś nie ma służby w wojsku, jak wiadomo, że pracujemy w wojsku, nie oszukujmy się, no to jak ktoś nie ma służby, no to...
Ale co, wtedy... większość laskarzy pracuje w wojsku, no, tak?
Oprócz tych młodych chłopaków tam ze Środy Wielkopolskiej, którzy się jeszcze uczą chłopaków z Ukrainy, to tak.
A to jest taka, bo tutaj niedawno właśnie też wyjaśnialiśmy, że Grunwald nie jest już wojskowym typowo klubem, ale jest pozostałość po wojsku, że ci zawodnicy, tak jak zresztą ty, związaliście się w pewnym momencie z wojskiem, tylko nie jest to już, że waszą pracą jest hokej na trawie. Jednak normalnie jesteście żołnierzami Wojska Polskiego.
Tak, jesteśmy żołnierzami.
Po południu ściągacie mundur, wkładacie ubiór sportowy.
I trenujemy.
I trenujecie.
Ciężko.
Warta.
Warta.
Jeszcze wracając do tego. Tak jak Jacek powiedział, no tutaj ja bym powiedział, że bardzo duży wpływ jest miasta Poznań na dofinansowanie dla naszych klubów. No bo bez tego to chyba, nie wiem, to byśmy nie uciągnęli.
Wracam do tej konferencji. Prezentowaliście sponsora technicznego. W tej rubryce tacy klasyczni sponsorzy było pusto.
Pusto. Bo cały czas są poszukiwania i szukamy, zobaczymy, co tam kierownictwo
wymyśli.
Tak, a głównym sponsorem jest miasto Poznań w tym momencie. Tak, kiedyś było Wojsko Polskie, a teraz miasto Poznań. Mateusz, Warta Poznań, wielosekcyjny klub, jak wy tam funkcjonujecie?
Ja myślę, że tutaj o dobrej rzeczy, o ważnej rzeczy powiedział Jacek przed chwilą, że wraz z tym wzrostem poziomu sportowego, nad którym wszyscy jako trenerzy na pewno pracujemy na boisku, ważne jest, żeby kluby rozwijały się też pod tym kątem organizacyjnym. Dla nas istotne jest to, że te drobne kroki, które robimy organizacyjne pod kątem zapewnienia warunków zawodników, to nie zawsze są pieniądze, to nie są stypendia, to jest zapewnienie im pewnych warunków, chociażby do wykonania dodatkowej jednostki fizycznej, czy możliwość otrzymania dodatkowego sprzętu, czy jakieś zapewnienia bardziej komfortowych warunków treningu, czy funkcjonowania, świadczących chociażby o tym, że zakładając koszulkę Warty, on jest, reprezentuje coś sobą, reprezentuje pewne wartości, które ten klub od tych 100 lat ma w swoim DNA. I te projekty, w które się w innych klubach dzieją, ja też to śledzę z uwagą, jako że poprzednia moja praca to była praca w związku, w Polskim Związku Hokeja na Trawie. Ja widzę, że to idzie w dobrym kierunku, idzie to do przodu, ponieważ te kluby, osoby, które działają w klubach, to są w dużej mierze pasjonaci, bardzo zaangażowani. W ten weekend bodajże rozmawiałem z gośćmi z Cieszyna, z trenerami, którzy robią świetną robotę i też bardzo, bardzo dobrze zachęcają młodzież do hokeja na trawie. Jacek wspomniał o Swarzędzu, tu jest jeszcze kilka innych klubów w Rogowie, teraz bardzo prężnie działa boisko, działa społeczność wokół boiska. Jestem przekonany, że tam świetne mecze będą rozgrywane w tym sezonie. Toruń, który teraz przejechał na nasze stulecie, to również jest coraz większy, lepszy poziom organizacyjny. Myślę, że to trochę się wiąże z tym, że nowe osoby wchodzą z innym trochę pomysłem, osoby, które pewne rzeczy, pewne rozwiązania widziały za granicą. I myślę, że Darek się ze mną zgodzi też po jego powrocie z Austrii do Politechniki też kilka rzeczy udało mu się organizacyjnie wyprowadzić i myślę, że to też świadczy o tym, że kluby idą do przodu.
Teraz się wszyscy nauczyliśmy, AZS Politechnika Poznańska, hokeiści, ale przez wiele, wiele lat, już kiedy już graliście pod tym szyldem przejęci przez Politechnikę, to zawsze mówiło się, a będą znowu Grand Derby, Grunwald, Pocztowiec, prawda? No bo pamiętamy fantastyczne postacie działające także organizacyjnie, czy pan Mateusz Wojciechowski, czy już niestety świętej pamięci prezes Marek Śledziejowski, no to były te najbardziej europejskie czasy Pocztowca i to zejście na ziemię było dosyć brutalne, teraz pod uczelnianymi skrzydłami jesteście.
Tak, ja pamiętam to dokładnie, to był 2009 rok, gdzie Poczta Polska zdecydowała się w wyniku kryzysu finansowego, światowego, że nie może gdzieś już wspierać jakby sportu i wtedy akurat siedziałem w Hamburgu i no, podjąłem też decyzję o powrocie. Udało się to przejście jakby przeżyć i stworzyć też taką fajną ekipę, no ale już później stwierdziłem, że no, dostałem po prostu opcję gry i pracy jako grający trener w Austrii i w 2013 już później wyjechałem, no i w tym roku znowu mnie dobiegły takie niepokojące wieści jakby, że może być naprawdę średnia sytuacja, znaczy w poprzednim sezonie, jeśli chodzi o start naszej drużyny w lidze, no i też jakoś to już był jakby ostatni taki kamień, jakbym powiedział, tego mojego ogródka z decyzją o powrocie do Polski, bo wiadomo, że już mnie ciągnęło ze względu na pracę z reprezentacją i już widziałem, że więcej na odległość jakby no niespecjalnie mogę zrobić, także to tak jakby przeciążyło to wszystko i no jestem szczęśliwy, że udało się jakby wrócić, uratować klub, bo to jest ważne i teraz wiele klubów, bo to też trzeba powiedzieć, jest w podobnej sytuacji. W tym roku MKS Środa nie wystawiła jakby drużyny seniorów i to jest kurczę szkoda, bo jak się raz to rozleci, to jest tak ciężko do tego po prostu wrócić. Ogromne problemy ma teraz też Start Gniezno i zobaczymy, jak oni sobie z tym poradzą. No i tutaj są potrzebni ludzie po prostu, którzy właśnie, tak jak Mateusz powiedział, pasjonaci, no, którzy nie pozwolą tym wielkim klubom z takimi tradycjami po prostu umierać, bo za chwilę się zamkniemy w 6 klubach i co z tego będzie?
Ale wracam do tego konkretnego przypadku, bo tutaj Jacek zdradził, że jest ten system stypendialny, też w oparciu o system stypendialny, nie wiem, Politechniki to prowadzicie?
No, jeśli ktoś jest studentem Politechniki, tak jak Jakub Hołusyniuk na przykład, to jak najbardziej może liczyć na stypendium. Pomagamy też właśnie, jak ktoś jest reprezentantem Polski, też może liczyć na stypendium z miasta lub tam z Urzędu Marszałkowskiego. Takie rzeczy tak. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie zawodników, na ten moment na pewno nie. Natomiast ja bym się zastanowił, na co nas stać tak jakby jako polski hokej, bo to jest jedna rzecz, co byśmy chcieli i najłatwiej by było sprowadzić jakiegoś wielkiego sponsora, typu jak my mieliśmy kiedyś Pocztę czy Telekomunikację i by było pieniędzy jakby na wszystko i by poziom hokeja rósł naprawdę w szybkim tempie, ale nie wiem, czy na to są teraz jest taki czas i możliwości. Ja uważam, że powinniśmy się skupić na tym, jak funkcjonuje hokej chociażby właśnie w tych mniejszych krajach na zachodzie, niekoniecznie już tu wspominając Niemców czy Holendrów, ale chociażby taką Austrię czy takie nacje, gdzie one w tym wydaniu amatorskim, ale poprzez życie socjalne też i to, tego u nas brakuje. I też brakuje sportów o takim charakterze jakby, nie? Bo idzie się na piłkę nożną, to jest ogromne, to tego nie ma, nie? I jest mało dyscyplin, w których można iść, usiąść sobie w kantynie czy w klubowej tam kafejce, porozmawiać, gdzie mamy mogą sobie kawkę wypić lub aperitif, cokolwiek. I gdzie to jest miejsce, które łączy ludzi, bo potrzeba spotkań, to widać. To jakby teraz było, jak było stulecie Warty, czy jakiekolwiek są eventy hokejowe, to widać, jak ludzie się cieszą z tych spotkań. I tego jest nam za mało, moim zdaniem, a tym moglibyśmy się jako dyscyplina odróżnić na mapie sportu ogólnie, Bo nie każdy musi być wybierać między sportem a karierą zawodową, a w hokeju jest to niezwykle popularne, że wielu zawodników po prostu jednocześnie prowadzi czy tam jakieś swoje biznesy, czy się edukuje, kształci i później fajny ma po prostu zawód, gdzie w innych dyscyplinach jest to mniej jakby możliwe, no bo już z racji tych obciążeń treningowych tego wszystkiego jest po prostu za dużo pewnie, no i też są inne pieniądze, a u nas wydaje mi się, że taka alternatywa dla ludzi, którzy chcą żyć w duchu sportowym, uczyć się tych miękkich wartości, jakie gry zespołowe za sobą niosą, bo to są umiejętność rywalizacji, współzawodnictwa, hierarchii jakiejś grupie, tego w dyscyplinach indywidualnych jest troszkę mniej, a to są też bardzo ważne dzisiaj jakby kwestie.
Ale to też trzeba namawiać dzieci, młodzież do uprawiania hokeja na trawie. Jest to trudniejsze teraz w dzisiejszych czasach?
No ja moich nie muszę namawiać.
No to nie. I ciebie też nie trzeba było namawiać, bo twój ojciec po prostu zawodnikiem, nie miałeś żadnego wyboru. Ale właśnie na takim Łazarzu, Mateusz, jak chłopaków namówić tutaj do gry w hokeja na trawie? Czym można przekonać?
Tu znowu wracamy do kwestii tych osób, czyli pasjonatów, bo ja myślę, że takie przekazanie tego bakcyla hokejowego, no to w dużej mierze zależy od tych trenerów, którzy niekoniecznie mają jakąś wielką wiedzę szkoleniową, ale mają jakiś sposób dotarcia, chociażby trener Hieronim Stawuja, który u nas jest kierownikiem sekcji, robi to doskonale. Uważam, jeśli chodzi o te najmłodsze pokolenia, no potrafi w ten sposób poprowadzić młodych zawodników, przekonać rodziców, że te dzieci do hokeja się garną. Warto zaznaczyć też, że oczywiście inaczej przyciągało się pokolenie czy Jacka, czy Darka, czy moje do treningów. Tomka też pewnie inaczej, Heniu Zielazek też miał pewnie inne metody. Natomiast no, w tych czasach trenerzy też muszą się dostosować. To my musimy bardziej mutować. Być w kierunku do nich.
Dobra, ale to widzisz, i też wejdę od razu, znowu patrzę na Jacka Adriana. Jacek, ilu rocznie trenerów, pasjonatów hokeja na trawie wychodzi z pod ręki twojej i innych przedstawicieli AWF Poznań?
To jest różnie. Tego inaczej. Tego czasami jest dwóch, trzech, czasami jeden i są roczniki, że żaden nie opuszcza uczelni. Aha. To jest różnie. Tylko jest jeden...
Ale
jeden...
powiedz, oni gdzieś się rozprzestrzeniają różnych ośrodkach? Czy rzucają hokej, bo mają inną robotę po prostu?
No właśnie. Rzucają hokej, bo mają inną pracę. Zostają przy hokeju głównie ci, co idą bardzo często do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole. I te osoby najłatwiej im zostać jest przy hokeju. Osoby, które podejmują pracę zawodową inną, idą dalej w jakimś innym kierunku, niekoniecznie związanym ze sportem czy z wychowaniem fizycznym, no im czasami jest trudniej, czy ich namówić, żeby zostali u nas gdzieś tam w środowisku i funkcjonowali. To nie jest takie, że kończy uczelnię, to na pewno będzie pracował jako trener.
Ale też jesteście chyba jedyną wyższą uczelnią, gdzie ta specjalizacja hokeja jest w Polsce i trenerzy z innych ośrodków to też muszą przejść przez Poznańską Akademię Wychowania Fizycznego?
Zmieniło się trochę kształcenie instruktorów czy trenerów. Instruktorów może kształcić Polski Związek, mogą kształcić uczelnie, które mają na to zgodę, czyli Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ale też wiem, że Akademia Wychowania Fizycznego z Wrocławia kształci i prowadzi jakieś kursy instruktorskie dla trenerów na poziomie instruktorskim. Jeżeli chce się być trenerem, u nas nie ma studiów zawodowych, chyba że się zbierze większa grupa, no to musi przejść kierunek sport i uzyskuje dyplom trenerski. Jeżeli się zawiąże grupa instruktorów spełniających formalnie wymogi, żeby można było otworzyć kurs trenerski, to wtedy na pewno takie rzeczy będą się działy. Ale tutaj mówię, idzie to takim tokiem, że trenerzy idą do szkoły, to wtedy pracują dodatkowo w klubach jako trenerzy. No Mateusz tutaj jest pasjonat totalny, który nie pracuje zawodowo jako nauczyciel, a poświęca praktycznie całe życie dla hokeja, czy poświęcał, chociaż pracował w pewnym momencie w związku, teraz już nie pracuje, ale pracuje nadal jako trener.
Także... Okej, Jacek, wyjaśniłaś, to zróbmy jeszcze takim jedno kółeczko. Przyciąganie tej młodzieży, powiedziałeś o tej pasji, okej, rozumiemy, że bez pasjonatów ludzie są najważniejsi i tego się trzymajmy. Jak Warta, oprócz, nie wiem, penetracji szkoły podstawowej numer 26, pozyskuje młodych ludzi, by zainspirować ich zajęciem się hokejem na trawie?
Ja zaznaczę tutaj,
spacery,
że
po szkołach.
Od trzech lat już z młodzieżą nie pracuję, natomiast dla nas, co się fajnie sprawdzało, no to, że ten hokej jest takim trochę sportem, że tak powiem, odjechanym, bo nie zawsze dziecko ma okazję wyżyć na boisku z kijem w ręce, w tej dobrej oczywiście formie. Hokej rozwija wszechstronnie i to bardzo często głównie polega na tym, żeby przekonać rodzica, bo te umiejętności manualne, to co Darek powiedział, współpraca, te rzeczy, które dzisiaj no, zanikają niestety, uważam, że to są takie wartości, które jak potrafimy z tym dotrzeć do rodzica, dziecko też jesteśmy w stanie przekonać. Formy dotarcia, uważam, no, kilka projektów, które za moich czasów realizowaliśmy w związku, głównie skierowane były na tą komunikację poprzez media społecznościowe, czy TikToki, czy jakieś takie formy rywalizacji. Mieliśmy fajny projekt w trakcie pandemii, który się nazywał Hokej na Piątkę, gdzie zbieraliśmy wśród dzieciaków sprawności hokejowe. Też udało nam się fajne efekty tego programu osiągnąć. Myślę, że to każdy musi szukać. Tych sposobów kreatywnych jest na pewno dużo. Dużo dzieje się też poprzez pocztę parflową, gdzie kolega ściągnie kolegę, czy też koledzy z klasy przyjdą razem na trening, kolega z podwórka, z osiedla. Rodzinnie, na pewno duże konotacje rodzinne. U nas już kolejne pokolenia z danych rodzin zaczynają podejmować swoją przygodę. Przychodzi do mnie ostatnio chociażby chłopak na trening z juniorów, który ma jakąś taką znajomą twarz, coś go kojarzę, po czym okazuje się, że z jego tatą grałem w hokeja na trawie i nagle się wszystko zawiązuje.
Mm-hmm. Kolejni wachowiaki, tam już ich jest, tam więcej tych wachowiaków?
Ja myślę, że są, natomiast tutaj rodzice, chłopacy oczywiście, Michał, Tomek, jeszcze muszą popracować nad przekonaniem swoich pociech do podjęcia przygody z hokejem. Ja też teraz mam syna, zaraz drugiego i na pewno będę pracować nad tym, aby chociażby hokeja spróbowali. Czy będą grać, nie wiem, ale spróbować.
Jak Falskie grają.
Nie, właśnie jak zapraszałem do audycji, to ty jechałeś odebrać ze zgrupowania, dobrze pamiętam?
Tak,
Wałczu. I tam było...
I swoje, i brata, dzieci, tak?
Jak wysłałem zdjęcie, to mówiła, zrobiliście sobie kadrę Rachwalskich, mówi, jak mu wysłałem zdjęcie, bo tam był i Franek, i Jędrek od Krzycha, i Tymon ode mnie. Hania nie mogła akurat, bo dziewczynek żadnych nie było, więc...
To ja wejdę w słowo, bo ja zawsze mówiłem, że ja nie będę na siłę uszczęśliwiał dziecka. Jeżeli dziecko powie, że chce grać na skrzypcach, to nie gra sobie na skrzypcach. Zawsze wychodziłem z założenia, że dziecko musi umieć jeździć na rowerze, rzucić, kopnąć piłkę, chwycić tą piłkę, pływać, jeździć na nartach, jak oczywiście finanse pozwalają, ale to jest takie moje, bo mówię, że kto nie potrafi tych rzeczy, to przepraszam, ale jest to taka dysfunkcyjna osoba w dzisiejszym społeczeństwie. Moja córka przyszła, kiedy miała kilka lat i mówi, tata, znasz kogoś z Szermierki? Ja mówię, no znam. No i trafiła do Warty Poznań, do Szermierki we Florecie. Tam kilka dobrych lat spędziła i ja też na sali szermierczej dużo się nauczyłem. Dużo jeździłem w turniejach z córką. Na szczęście mój syn, przez to, że zamieszkaliśmy w Swierzędzu, wybrał hokej i gra teraz u mnie w pierwszej drużynie. Jego nie musiałem namawiać na hokej. On z kąplami trafił jako tam 6- czy 5-latek i od tego czasu jest w hokeju.
No i brat też hokeista na trawie, czyli to rodzinne...
Brat hokeista na trawie trafił przeze mnie, tak? Przez szkołę, przez siódemkę, którą na Kopernika chodziliśmy. Ja trafiłem do Lecha przez szkołę 44 na ulicy Taczanowskiego. Teraz tam jest szkoła polsko-angielska, prywatna, a kiedyś była to podstawówka blisko bułgarskiej, także my prosto po lekcjach na bułgarską. I trzecie boisko treningowe, które teraz jest pod Laskiem, tak. To była najlepsza płyta po warcie. Warta była krócej przystrzyżona, u nas była trochę dłuższa trawa, ale to były dwa najlepsze trawiaste boiska.
Ale twój młody, hokej na trawie? Nie. Inne gry zespołowe, prawda?
Tak, mój młody.
Też na bułgarskie, ale...
Nie, próbowałem go namówić na hokej, nie chciał grać i mówię, nic na siłę. Mówię, spróbujemy czegoś innego. Widziałem, że cały czas biegał z piłką, grał 6 lat w Lechu Poznań, tam mu podziękowali. Spróbowaliśmy na sezon do Warty, tam się nie dostał do Warty Poznań, tam się nie dostał do szkoły na Dębcu i cały czas trzymałem go w szkole w klasie sportowej MKS Poznań w piłce ręcznej. Tam miał swoje sukcesy i powiedział, że kończy z piłką nożną, zaczął w piłkę ręczną trenować. No, jestem zadowolony z niego.
No właśnie, mistrz Polski
tutaj w województwie. Także Wielkopolski. No fajnie, fajnie. Kadra zaliczył już kadrę w tym wieku, tam chyba teraz na 16 lat skończył.
tutaj wielkopolską kadrę
Tomek,
parę razy.
W wieku, no dobra, to jeszcze szybko uzupełnię. Jak ma się 16 lat, już zajawki na hokej się nie łapie?
Nie. Jest taki jeden przykład.
Jeden przykład chyba jest Robert Grzeszczak.
Robert Grzeszczak,
olimpijczyk.
Tak, i on tak najwięcej meczów może właśnie dlatego rozegrał reprezentację, bo najpóźniej... No, on zaczął grać, jak miał chyba 16 czy 17 lat. No.
Nie, ale potem kapitan reprezentacji. Ale tak zobaczcie, jak długo grał. To też kto wie, czy nie pozwoliło mu tak długo grać, że późno zaczął.
No, to już jest w ogóle, ma genetykę taką, Robert, że...
Jeszcze by grał.
Jeszcze, wiecie co?
Jakbym go powołał, to by z ławki zszedł.
Witałem się z nim w niedzielę właśnie na Promienistej przy okazji jubileuszu Warty, to myślałem, że właśnie zszedł z boiska przed chwilą, nie? No. Więc tak, ale nie wiem, tak grało.
Nie wiem, czy to pamiętają, bo ja pamiętam Roberta, bo ja grałem wtedy w kadrze i Robert przyjechał jako młody zawodnik na kadrę seniorów i mieliśmy trening na Promienistej, ale na boisku tym trawiastym, tym z bieżnią żużlową tam z tyłu. Mhm. Mieliśmy trening jakiś biegowy i Robert miał wtedy długie włosy, nie? Przyjechał gościu, wydarł do przodu, wszyscy mówią, kurde, co to jest?
Atleta.
Jak zwariowany.
Panowie, czas dobiega końca, a dużo doliczonego czasu gry nie ma. Zaczęliśmy od
Super
tyłu.
Czyli, musimy. No
tak, zaczęliśmy od tyłu, że o co chcecie walczyć, to już mniej więcej od was się dowiedzieliśmy, ale w każdej drużynie trochę zmian zaszło, każdy troszeczkę powiedział. Tomasz Dudkiewicz, Grunwald Poznań, no będzie mocniejszy niż w zeszłym sezonie z ukraińskimi zasiłkami zwarte, ale bez gumnego
to od
Mikołaja.
To razu powiedzmy o 16 na Promieniste i pierwszy mecz Grunwaldu z EPS-em Rogowa.
Tak jest. Ale z Arturem Mikołą.
Czyli król jest u nas, można powiedzieć, tak?
Król wróci do domu.
Warta gdzie zaczyna? Od wyjazdu do Steli Gniezno.
Tak jest.
18 mecz na Sportowej Gnieźnie.
Jak się zmienił ten skład Warty, bo tak właśnie jeszcze tego nie powiedzieliśmy, jak wygląda. No pozyskanie Mikołaja Gumnego, no to bym powiedział transfer sezonu w hokeju na trawie.
No poczekajmy z tymi ocenami. Mikołaj bardzo dużo wnosi do drużyny, już widać po pierwszych treningach, po sparingach, że jest to na pewno wartość dodana. Ja osobiście dużo sobie obiecuję postawy naszych młodych zawodników, którzy też okrzepli, widać i naprawdę ich poziom bardzo wzrósł. Tak, ze Stellą gramy w sobotę, myślę, że spotkanie na pewno będzie bardzo ciekawe. Następnie kolejny weekend bodajże gramy z Politechniką, też to jest, tak jest 16 września, jedyny mecz w Poznaniu i z tego miejsca chciałbym wszystkich kibiców hokeja z Poznania i okolic zaprosić, bo szykujemy kilka atrakcji dla kibiców
na stadion
AWF-u przy ulicy Królowej Jadwigi.
Czyli dzień przed piłkarskimi derbami Poznania, widzimy się wszyscy na hokejowych derbach Poznania w sobotę, w takim razie o 16
Królowej Jadwigi
na AWF-ie. Warta w poprzednim sezonie mi się kojarzyła jako zespół, który każdemu potrafi utrzeć nosa, ale też z każdym grać słabszy mecz. To teraz podejrzewam, nie będziecie chcieli tych słabszych meczów grać w tym sezonie.
No dużo pracowaliśmy nad tym, co było naszą słabą stroną, czyli te bramki stracone, bo mieliśmy ich prawie najwięcej, no więcej mamy chyba tylko start. Dużo spotkań przegrywaliśmy marginesem jednej, dwóch bramy w końcówkach i tutaj też staraliśmy się na to zwrócić uwagę w okresie przygotowawczym. Myślę, że te błędy naprawimy i jeszcze o Warcie w tym sezonie usłyszymy.
Mhm. Grand Derby już najbliższą sobotę w premierze, tylko jeszcze nie wiadomo o której godzinie, na boisku przy ulicy Przystań, boisko przy Moście Rocha, tak bardziej geograficznie, topograficznie.
W kampusie Politechniki.
W kampusie Politechniki,
tak.
Oczywiście i Grand Derby, AZS Politechnika Poznańska kontra AZS WF Poznań, tak fajnie, w naszym studiu obok siebie.
Estadio
de la Rocha. I siedzą tutaj obok siebie obaj trenerzy, Dariusz Zachwalski i Jacek Adrian. Już taktyka obmyślona na tego pierwszego rywala derbowego?
Nie wiem, czy tak się akurat złożyło, że chyba od trzech sezonów zawsze zaczynamy ligę z Politechniką.
Tradycja.
Kwestia tylko, czy u nas, czy u nich. W ubiegłym roku chyba zaczynaliśmy u nas, dwa lata temu zaczynaliśmy na De La Rocha. Boisko jest bardzo trudne, bo jest to boisko piaskowe, trochę różni się od innych boisk wodnych, więc ten obieg jest bardzo wymagający i inaczej się zupełnie gra. To nie można grać tak, jak my gramy u siebie na AWF-ie. Tam jest zupełnie inna taktyka, inny sposób grania dla zawodników. Patrząc na mój skład, odszedł Marcin Kitkowski, bramkarz, który był w poprzednich latach wartością dodaną, wrócił do Rogowa, zakończył edukację na Akademii Wychowania Fizycznego. Pozostała część jest bez zmian. Ja się cieszę, że ci młodzi zawodnicy, ta grupa tych 17-latków jest rok już starsza, ma trochę doświadczenia gros z nich grało w reprezentacjach młodzieżowej i w reprezentacji juniorów U18, czyli to też jest taka wartość dodana, zdobyte doświadczenie niesamowite. No ale mówię, to jest takie mało stabilne, tak?
Panie selekcjonerze, test Politechnika Poznańska, ja muszę zadać to pytanie, czy popularny Miniol, czyli Marcin Michniak, jeszcze będzie w tym sezonie grał?
Miniol jest nie do zdarcia, on to jest gra. Normalnie, tak, oczywiście.
Ile
przychodzi na treningi?
40,
no chyba tak, no.
46-letni gracz.
Tak. Nawet to są chyba jeszcze tutaj starsi też zawodnicy w lidze. Natomiast to nie o to chodzi.
Miniol jest najstarszym w lidze.
Nie, no jest suchy jeszcze przecież. Jest.
Suchy to Krzysztof Wybieralski, też olimpijczyk.
Tak, ale ja myślę, że to nie chodzi tutaj o się wyliczanie. Natomiast no, Marcinowi nie zabroni po prostu przychodzić na treningi, a jest kurczę tak zawzięty, że przychodzi na każdy trening i jak no mam dosyć szeroką kadrę obecnie. Co prawda doszedł do nas Dominik Małecki, to jest dla nas fajna taka wiadomość, to jest zawodnik Startu Gniezno, pochodzi ze Środy Wielkopolskiej.
Ale to od Rekina coś, od Darka Małeckiego?
Nie, no, nie tego nie wiem, nie chodziłem, nie sprawdzałem, kto tam był, ale...
kto gdzie nie, nazwisko.
Tak, no, zgadza się, tak, ale nie, ale to chyba tylko czysty przypadek, natomiast nie, no mamy ten sam skład i tak jak tutaj mówili tutaj Jacek i Mateusz, no my naprawdę też nie mamy jakiejś doświadczonej drużyny, bo u nas gra Heniu Wolsztyński, który ma 2,7, teraz będziemy jeszcze wpuszczać Stasia, który jest chyba 2,8, no to jest naprawdę też, ale ja się z tego ja taką drużynę właśnie chciałem prowadzić. Ja chciałem prowadzić drużynę taką właśnie, żeby ci młodzi zawodnicy w przedziale wiekowym 16-19, żeby oni mieli prawidłowy proces treningowy i to staram się im dostarczyć, bo to jest dla mnie ważne, bo tych starszych mam gdzieś tam w kadrach i o nich mogę zadbać w jakiś sposób na treningach czy na obozach, a tu chciałem jeszcze zwiększyć jakby to pole rażenia, to co robi właśnie Jacek, to co robi Mateusz, zresztą do Tomka też teraz doszło sporo młodych zawodników, także to jest taka charakterystyka chyba i to chodzi o ten balans, żeby było jeszcze trochę tego doświadczenia więcej, prawda? No i tak jak u Jacka jest Patryk Pawlak, jest nowy, no to są ci doświadczeni zawodnicy. U Mateusza też jest Mikołaj Gumny, czy Waldek Rataj, czy Brachole, nie?
A u ciebie
U nas jest Karol Gumny, ale jest jeszcze Mateusz Stotko, jest jeszcze Mateusz Szops, on obecnie ma tam kontuzję. No ale ekipa jest okej.
Musimy szybciuteńko kończyć, bo jeszcze przed nami patronaty. Panowie, fantastycznego sezonu życzymy. Nie pozwolicie na wiele tym drużynom spoza Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego. Tak, Pomorzanin Toruń, Siemianowiczanką tworzą tę czwartą parę. Na wszystkie mecze zaprosiliśmy, tak jest. Grunwald Rogowo, Politechnika WF, Stella Gniezno, Warta Poznań. To wszystko już w najbliższą sobotę. Dziękujemy, że znaleźliście w tym gorącym treningowym czasie czas na spotkanie z naszymi słuchaczami i z nami tutaj w studiu Radia Poznań. Darek Rachwalski, AZS Politechnika i Polska Reprezentacja, AZS AWF Poznań, Jacek Adrian.
Dziękuję bardzo.
Jak najwięcej tych trenerów wysyłaj tam, Jacek, w świat. Mateusz Grochale, Warta Poznań. Dziękujemy. I Tomek Dudkiewicz, Grunwald Poznań, prowadzący ekipę wojskowych wspólnie z Szymonem Chutkiem. Dziękujemy serdecznie. Audycję zrealizował Łukasz Kurzewski, a kłaniałem się Państwu.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.
Sportowa Arena.